Drodzy bracia i siostry, chciałbym się w ten sposób do Was zwrócić w ten ważny dzień, jakim jest Wielki Piątek. Święto niezwykle ważne dla chrześcijaństwa, ponieważ nawiązuje do fundamentalnej prawdy Ewangelii, do zbawczej śmierci Chrystusa na krzyżu Golgoty. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, werset 2 powiada: albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Jest to fundament naszej wiary, że śmierć Jezusa ma znaczenie zbawcze dla nas, że bez Jego śmierci na krzyżu Golgoty nie moglibyśmy pojednać się z Bogiem. I 15 rozdział, werset 14 uzupełnia to o inną prawdę, którą będziemy wyrażać w niedzielę, pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. To są ważne prawdy, jedna bez drugiej nie istnieje. Zmartwychwstanie Chrystusa jest ukoronowaniem Jego zbawczej śmierci i dopełnieniem Jego zbawienia, które zgotował dla nas. Dzisiaj chciałbym, drodzy, podzielić się takimi refleksjami dotyczącymi naszych postaw wobec Jezusa Chrystusa. Jakie są to ludzkie postawy wobec Jezusa Chrystusa? I chciałbym nawiązać do kilku fragmentów ze Słowa Bożego, ale może najpierw przeczytajmy, jak wielką miłość okazał nam Bóg Ojciec i jak ogromną, cudowną miłość okazał nam Jezus Chrystus. Przeczytajmy list do Rzymian, 5 rozdział, od 6 do 11 wersetu. List do Rzymian, 5 rozdział, od 6 do 11 wersetu. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Zatem widzimy, że z natury każdy z nas rodzi się jako bezbożny, jako grzesznik, jako nieprzyjaciel Boga. Ale Bóg Ojciec ze swojej wielkiej, cudownej miłości dał Chrystusa za nasze grzechy, aby nas pojednać ze sobą. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Sprawiedliwy to taki człowiek, który robi to, co do niego należy, wywiązuje się z przykazań Bożych, z przestrzegania ich, postępuje tak, jak się tego od niego żąda, według woli Bożej. Ale człowiek dobry, o którym jest tu mowa, za którego gotów byłby ktoś umrzeć, to taki, który robi jeszcze więcej, który robi więcej, niż się od niego wymaga, jest wyjątkowo życzliwy, szczodry, łaskawy, nie robi tylko tego, co od niego byłoby wymagane, ale jeszcze sporo więcej. I tutaj widzimy, że Chrystus umarł za ludzi, którzy ani nie byli sprawiedliwi, ani dobrzy, za nas, grzeszników, godząc nas ze swoim Ojcem. Jest to cudowny dowód czystej, bezinteresownej, świętej miłości Boga Ojca względem nas. W Ewangelii Jana, 15 rozdziale, Chrystus mówi z kolei o swojej miłości, w wersecie 13. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. 15 rozdział, werset 13 Ewangelii Jana. Chrystus poniósł śmierć za nas, położył życie za nas, abyśmy mogli w przyszłości cieszyć się niezmąconą wspólnotą z Nim i z Jego Ojcem w wieczności, już jako prawdziwe dzieci Boże, wolne od skazy grzechu, wolne od wszelkich przejawów zła, niegodziwości, czy nawet cienia zła. Skoro tak cudowne rzeczy nam Bóg zgotował z miłości, chce nas z naszej biedy i niedoli wyzwolić, zastanówmy się, jakie są postawy ludzi wobec Pana Jezusa. I nie wiem, czy sobie to uświadamiamy, ale kiedy namiestnik Piłat odbywał sąd nad Chrystusem, wówczas był też drugi człowiek, którego imię znaczy syn Ojca. Podobnie jak Pan Jezus jest synem Ojca Niebieskiego, tak ten człowiek miał imię wskazujące, że jest synem Ojca, ale ziemskiego. Bowiem Barabasz, przestępca, który mógł zostać ułaskawiony, albo Pan Jezus mógł zostać ułaskawiony, dwóch było do wyboru. Barabasz, Bar Abba z aramejskiego znaczy syn, czyli Bar i Abba Ojca. Stało przed ludem izraelskim i jego przywódcami religijnymi dwóch ludzi, których mogli ułaskawić. Jeden był synem Ojca Niebieskiego, Pan Jezus, a drugi synem Ojca Ziemskiego. Przeczytajmy o tym. Zobaczmy do Ewangelii według Mateusza od 15 wersetu 27 rozdział. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia zwanego Barabasz. Gdy więc się zebrali, rzekł do nich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. A namiestnik odpowiadając, rzekł im, jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli, Barabasza. Rzecze im Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy, niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł, cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. A Piłat ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Jak więc widzimy, lud izraelski, podburzony przez arcykapłanów i starszych, obrał Barabasza jako osobę do ułaskawienia, a zażądał stracenia Mesjasza. Żądali coraz głośniej, żeby był ukrzyżowany i stwierdzili krew jego na nas i na dzieci nasze, kiedy Piłat chciał się usprawiedliwić i w jakiś sposób wybielić od wydania im Pana Jezusa. I cóż można powiedzieć, kim był ten Barabasz? Otóż Ewangelia według Mateusza tego nie precyzuje. Który jednak tekst bardziej to nam przybliża? Okazuje się, że już więcej mówi nam na ten temat Ewangelia według Marka. Odczytajmy 15 rozdział i czytamy od 6 wersetu. A na święto wypuszczał im jednego więźnia, o którego prosili. A pewien człowiek, zwany Barabasz, był wówczas więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo. I wystąpił lud i począł prosić o to, co im zawsze czynił. Piłat zaś odpowiedział im mówiąc, czy chcecie, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści. Ale arcykapłani podburzyli lud, aby im raczej wypuścił Barabasza. Na to Piłat odpowiadając ponownie rzekł im, cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? A oni znowu zawołali, ukrzyżuj go. A Piłat rzekł do niego, cóż więc złego uczynił? Ale oni krzyczeli tym głośniej, ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Z tego fragmentu już nieco więcej się dowiadujemy, bowiem werset 7 mówi, że Barabasz był więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo. Buntownicy kojarzy się to z buntem przeciwko władzy Rzymu i to byli ludzie niecofający się nawet przed użyciem przemocy i zabójstwem. Ewangelia według Łukasza jeszcze więcej nam mówi na ten temat. Zajrzyjmy do 23 rozdziału Ewangelii według Łukasza i tutaj czytamy od 17 wersetu. A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem. Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: strać tego, a wypuść nam Barabasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania, a krzyki ich wzmagały się. Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo, Jezusa zaś zdał na ich wolę. Oczywiście jesteśmy świadomi, że faktycznie większość wówczas zgromadzonych Żydów zażądała ułaskawienia a Barabasza, syna ojca rzymskiego, człowieka, który wywołał wraz z innymi w mieście rozruch i zabójstwo spowodował, oraz byli za tym, żeby skazać na śmierć krzyżową Jezusa, naszego Pana, Mesjasza. Widzimy, że prawdziwego Syna Ojca Niebiańskiego, jedynego Syna Ojca Niebiańskiego, byli gotowi skazać na śmierć. Tragiczna to historia. Jesteśmy świadomi, że nie wszyscy byli tacy, bo byli ludzie, którzy kochali Chrystusa, którzy byli za Nim, którzy towarzyszyli Mu w tej ostatniej drodze. Czytamy na przykład w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, werset 27, a szła za Nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad Nim. Także niektóre osoby opłakiwały Pana Jezusa. Wiemy też z Ewangelii Jana, że pod krzyżem stały osoby, które towarzyszyły tym wydarzeniom ze współczuciem. Wierni żydowscy, którzy trwali przy Mesjaszu. Na przykład w 19 rozdziale, w wersecie 25 czytamy: a stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Także naród żydowski był podzielony w kwestii Mesjasza, lecz większość obrała Barabasza. Czego się z tego uczymy? Otóż historia narodu żydowskiego dowodzi, że wielu Żydów w historii, którzy nie uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, nie miało pokoju wewnętrznego. Nie mieli tego pokoju, który daje Chrystus z łaski przez wiarę w Niego, daje wówczas pojednanie z Bogiem i daje takie stanowisko człowieka pogodzonego z Bogiem, żyjącego w Bożym pokoju. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 1 powiada: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale kiedy ten werset skonfrontujemy z księgą Izajasza na temat ludzi, którzy nie mają pokoju, 57 rozdział, 20 i 21 werset: lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. To po rozważeniu takich tekstów bardziej zrozumiała staje się dla nas historia nie tylko narodu żydowskiego, ale także ludów pogańskich. Eugene, czyli Eugeniusz, Michael Jones, czyli Michał Jones, amerykański pisarz, publicysta, uczony, wysunął taką tezę, którą zawarł w książce The Revolutionary Jew, rewolucyjny Żyd. Ona wyszła w Polsce w pewnym skrócie, ponieważ w całości jest bardzo obszerna. I tam wysunął twierdzenie, że w historii Wielu Żydów, którzy nie obrali Jezusa za Mesjasza, nie znaleźli pokoju z Bogiem przez Jezusa Mesjasza, było buntownikami, było takimi barabaszami albo popierali tego rodzaju ludzi, takich buntowników, takich wywrotowców, takich ludzi przewrotnych, tworzących problemy, tworzących ferment w społeczeństwie, czy to w dziedzinie politycznej, czy to w dziedzinie kultury, czy to w dziedzinie religii. Faktycznie można by tego dowieść na wielu przykładach, że ludzie, którzy z narodu żydowskiego nie mieli w sobie tego pokoju, który daje łaska w Chrystusie, faktycznie popierali różne wywrotowe rzeczy. Nie będę tu mówił o dalszej historii, bo można by podać szereg przykładów uczestnictwa ludzi, przedstawicieli narodu żydowskiego w różnych spiskach przeciwko królom i różnym innym dostojnikom i różnych innych takich działań w starszej historii, ale bliższa jest nam historia XX wieku, gdzie na przykład jeden z prezydentów Rosji przyznał, już tej obecnej Rosji, iż 80% pierwszego rządu Rosji sowieckiej stanowili Żydzi, pierwszego rządu rewolucyjnego. Tacy ludzie jak Trocki, skrajnie lewicowi przywódcy rewolucji sowieckiej, byli niewątpliwie Żydami. I bardzo wielu Żydów tworzyło tę ideologię. Ba, Karl Marx, ten, który dał ogromne podstawy pod ideologię komunistyczną, ateistyczną, był Żydem, chociaż był synem fabrykanta niemieckiego, żydowskiego pochodzenia i sam był Żydem, to jednak opowiedział się za walką klas. I do dzisiaj marksizm w takiej nowszej postaci zdobywa wielu zwolenników. Do dzisiaj szerzy ferment. Do dzisiaj jest to trucizna, która zatruwa umysły młodych ludzi i starszych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych spory procent młodych ludzi, studentów urodzonych w 2000 roku i później opowiada się za ideologią marksistowską, neomarksistowską i za komunizmem lub socjalizmem. Nie chcemy tu wchodzić głębiej w politykę, ale trzeba przyznać, że jest to ideologia wywrotowa, głosząca, że religia to opium dla ludu, że trzeba usunąć chrześcijaństwo z życia publicznego. I to jest jeden z owoców, jeden ze zgniłych owoców wytworzonych przez ludzi, którzy w historii opowiadali się za barabaszami późniejszymi lub sami takimi barabaszami byli. I to nie dotyczy tylko Żydów, ale także i ludzi z narodów pogańskich, którzy nie wierzyli w Pana Jezusa, tacy również przyłączali się do wielu takich wywrotowych działań i wielu takich tworzących ferment zabiegów, czy akcji, czy poczynań. Można by tu jeszcze wymienić fakt, że w Polsce w aparacie Urzędu Bezpieczeństwa, w sądownictwie, także stalinowskim, które skazywało wielu niewinnych ludzi na śmierć, które prześladowało ich rodziny, zasiadało też wielu Żydów, była nadreprezentacja ich. Także można powiedzieć, że z tego zdolnego niezwykle narodu, wybranego narodu Bożego, jak wierzymy, pochodziło wielu takich barabaszy, wielu takich przeniewierców, którzy nie tylko, że wyrzekli się wszelkiej wiary swoich przodków i nie szli za Abrahamem, swoim praojcem, ale zachowali się jak Ezaw, który za miskę soczewicy sprzedał swoje pierworództwo, porzucili wszelkie wartości, jakie były w poglądzie judaistycznym, ale także w poglądzie chrześcijańskim, w ogóle w Biblii Świętej, i stali się takimi barabaszami. Dotyczy to jednak także ludzi z narodów pogańskich w równym stopniu, choć trzeba powiedzieć, że ze względu na to, że Żydzi opanowali finansjere w skali świata, mają znacznie większe wpływy i ponieważ opanowali także i media światowe, wywierają ogromny wpływ tą bezbożną ideologią, ideologią współczesnych barabaszy, po prostu zatruwają całe narody tymi poglądami. Oczywiście wielu pogan, czy wierzących z pogan, nawet takich pseudowierzących, też im służy, takich pseudochrześcijan, którzy też za miskę soczewicy są skłonni sprzedać się i uczestniczyć w tym procederze. No, dość powiedzieć, że znany finansista żydowskiego pochodzenia, nie będę tu wymieniał, nie będę mu to robił reklamy, sponsoruje wiele takich działań, które mają na celu ustanowienie społeczeństw, w którym małżeństwa homoseksualne będą na równi z małżeństwami normalnymi, małżeństwa homoseksualne będą mogły adoptować dzieci i wiele innych niegodziwości za ogromne pieniądze propaguje i dąży do zniszczenia konserwatywnych wartości biblijnych, fundamentów społeczeństw, które jeszcze to zachowują. A więc wiele by można jeszcze tutaj mówić. Na przykład twórczynią ideologii gender też była pani, którą można nazwać współczesnym Barabaszem, która wytworzyła zupełny przewrót w ideologii, w rozumieniu człowieka, w antropologii, czyli nauce o człowieku, bo głosi, że płeć jest sprawą wyboru, a nie sprawą natury i można ją dowolnie zmieniać. Więc widzimy, jak niebezpieczni mogą być ludzie przejawiający ducha Barabasza, przejawiający ducha buntu, ducha, który teraz, jak czytamy w liście do Efezjan, działa w synach opornych, inaczej w synach buntowniczych. Ale musimy tu sprawiedliwie powiedzieć, że wielu pogan i wielu pseudochrześcijan radośnie uczestniczy w tej ideologii, bo ona porywa ludzi i ten czy inny trend, który w sumie sprzyja utworzeniu nowego porządku świata, bezbożnego, neopogaństwa. On jest realizowany przede wszystkim przez Żydów, ale też ich posłusznych wykonawców pogańskiego pochodzenia. I duch Barabasza w naszym świecie się szerzy. To możemy o tym jeszcze powiedzieć, drodzy bracia i siostry. Otóż taka postawa Barabasza nieraz się podoba. Nieraz się podoba młodym ludziom i na przykład popularne filmy dla młodzieży ukazują młodych buntowników, którzy wodzą za nos starsze osoby, urzędników, nauczycieli, rodziców, którzy sobie za nic ich mają i po prostu rządzą, robią cokolwiek im się podoba. Nie brakuje takich filmów starszych, nowszych czy książek, gdzie młodzi po prostu rządzą buntownicy i są najważniejsi, a mają wybitnie ducha Barabasza. I to są nieraz atrakcyjnie nakręcone filmy, nieraz są to ciekawie napisane książki, ale ich wymowa jest zła. Podobnie artyści, czy to rockowi, czy to popowi, niektórzy z nich są typowymi Barabaszami, typowymi buntownikami, co prawda bez zabójstwa kogokolwiek, ale są buntownikami. I można powiedzieć, że zło jest bardziej medialne, bardziej się podoba, bardziej atrakcyjne. Wydaje się, że nasza sympatia z naszego grzesznego serca bardziej się skłania ku takim Barabaszom niż ku Panu Jezusowi, który wydaje się tutaj mało atrakcyjny dla cielesnego człowieka. Niemniej właśnie w nim jest zbawienie, w nim jest odkupienie, w nim jest ratunek, a pójście za Barabaszem prowadzi do potępienia. A zatem jaka jest nasza postawa? Kogo wybieramy? Wybieramy Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, czy wybieramy Barabasza? Ja muszę powiedzieć, że w młodym wieku lubiłem takich różnych Barabaszy. Imponowali mi swoją zuchwałością, swoją jak mniemałem odwagą, swoimi ostrymi tekstami piosenek, swoim jakimś bezkompromisowym podejściem w pewnych sprawach. I miałem dużą słabość przez dłuższy czas do takich współczesnych Barabaszy. Ale trzeba powiedzieć, że owoce, spójrzcie młodzi i starsi, na owoce tych dzisiejszych Barabaszy, one są złe. Tam są uzależnienia, nieraz jest jakaś agresja, różne złe owoce temu towarzyszą. Także jak przyjrzymy się też w świetle Biblii ideologiom, które głoszą współcześni Barabasze, czy to artyści, czy to politycy, którzy są takimi Barabaszami, zobaczymy, że tak naprawdę oni są rzeczywiście dziećmi Ojca, ale nawet nie tylko dziećmi Ojca Ziemskiego, ale są dziećmi diabła. Ewangelia według Jana, 8 rozdział, werset 44, zawiera takie mocne oskarżenie Pana Jezusa. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Więc widzimy, że wielu ludzi tak naprawdę swoimi uczynkami, swoim duchem, swoim usposobieniem zdradza podobieństwo nie do Boga Ojca, ale do diabła. I takimi są też współcześni Barabasze. Wiem, że to, co mówię, może jest mocne, trochę szokujące, ale to jest, jak wierzę, święta prawda. Jakie są inne postawy wobec Pana Jezusa? Czy tylko takie? Otóż chciałbym zwrócić uwagę na inny fragment, który pokazuje inną postawę wobec Pana Jezusa i to dwie różne są skontrastowane w tym fragmencie. Jest to Ewangelia według Jana, 12 rozdział, od 1 do 11 wersetu. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerze, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Tu tak naprawdę mamy jeszcze trzecią postawę, ale do niej przejdziemy na koniec. Cóż tu widzimy? Maria, przyjaciółka Pana Jezusa, tak go bardzo kochała i ceniła, że była gotów przeznaczyć dla niego bardzo drogi olejek nardowy. Tu jest powiedziane w Biblii Warszawskiej o maści nardowej, ale prawdopodobnie był to olejek. I namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami. Taki olejek pochodził prawdopodobnie z Indii, był bardzo drogi. Czytamy, że 300 denarów kosztował. 300 denarów, drodzy, to ogromna suma. Kiedy porównamy to z Ewangelią według Mateusza, rozdział 20, werset 2. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. Z denar dziennie, to znaczy tak naprawdę 300 denarów to był prawie roczny zarobek robotnika, więc był to niezwykle drogi olejek. I Maria nie żałowała tego dla swojego Mesjasza, dla swojego Pana, dla swojego przyjaciela. Była gotowa to poświęcić, bo wysoko go ceniła. Dla niej był niezwykle ważną osobą, najważniejszą na tym świecie. Ważniejszą nawet od jej siostry, od jej brata. Był kimś numer jeden w jej życiu. Ale mamy to skonfrontowane z inną postawą Judasza, który tutaj narzeka, że można było sprzedać ten olejek za 300 denarów i pieniądze rozdać ubogim. Czy on faktycznie był tak charytatywnie, łaskawie usposobiony względem biednych? Nie. Czytamy, że nie troszczył się o ubogich, lecz był złodziejem i jako skarbnik grona apostolskiego sprzeniewierzał to, co wkładano do sakwy, to, co składano właśnie do wspólnej kasy. I Pan Jezus rzekł: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, i stwierdził: albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Zawsze są potrzeby, drodzy, materialne i teraz zanosi się, że potrzeb materialnych będzie jeszcze więcej. Wiadomo, że wiele zakładów zwalnia pracowników, to już idzie w setki w niektórych miastach, a jak sumujemy miasta, to już będą tysiące. Mówi się, że w krótkim czasie 1,5 miliona ludzi w Polsce straci pracę, a więc potrzeby ludzi ubogich będą zawsze w tym świecie widoczne. Ale Zbawiciel nie zawsze był obecny na tej ziemi. I dlatego okazanie mu miłości, takiej szczerej, szczerego poświęcenia i oddania, jak to uczyniła Maria, było pięknym uczynkiem zasługującym na wielką pochwałę. I dlatego zanotowano to w Piśmie Świętym. rozważmy, czy my też z miłości dla Jezusa jesteśmy gotowi ponieść pewne ofiary. Czytaliśmy już, że On nie żałował swojego życia, aby ofiarować je za nas. Jaką ofiarę przyjdzie nam jeszcze ponieść dla Jezusa? Nie wiemy. Istnieją dwa główne scenariusze. Jeden jest taki, że obecny czas, czas kwarantanny narodowej w wielu krajach, czas zarazy, przerodzi się w czasy ostateczne, gdzie nie tylko, że obrót gotówkowy zostanie zniesiony, ale nawet karty płatnicze zostaną zniesione, że w międzyczasie nastanie antychryst, będzie domagał się dla siebie kultu i trzeba będzie wszelkie dane osobowe, takie jak właśnie dane, które mamy w dowodach osobistych i dane, które mamy w swoich kartach bankomatowych czy na naszych kontach, trzeba będzie przenieść do naszych ciał w postaci mikrochipów. I wtedy, jak mówi Księga Objawienia, 13 rozdział 16 i 17 werset, on też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Nie wiemy, czy tak się rzeczywiście stanie i czy nie dojdzie do tego, jak mówi 13 rozdział, werset 7 o antychryście, o bestii, i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Czy też, jak mówi werset 15, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, czyli bestii, czyli antychrysta, zostaną zabici. Nie wiemy, ale jeśli dojdziemy do takich czasów, czy będziemy gotowi położyć życie za wiarę, a wcześniej, czy będziemy gotowi cierpieć głód, cierpieć utratę możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, przedłużenia swego życia przez pokarm, który można kupić, jedzenie, picie w sklepie, bo nie będziemy mogli znikąd go mieć? Czy będziemy gotowi ponieść takie straty? Czy będziemy spokojnie patrzeć na to, że dzieci będą nas prosić o jedzenie, o picie, a nie będzie tego? Właściwą postawę zajął prorok Habakuk, za którego czasów też pojawił się straszny kryzys i powiedział coś takiego. Trzeci rozdział od 16 wersetu przytoczę według Biblii Tysiąclecia drugiego wydania. Usłyszałem i serce moje struchlało. Na głos ten zadrżały me wargi, przenikła trwoga me kości, kroki się moje zachwiały. W pokoju jednak wygląda mnie utrapienia, który nadchodzi na lud, co nas gnębi. Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności. Choć trzody owiec znikają z owczarni, nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Jahwe będę się radować. Weselić się będę w Bogu moim Zbawicielu. Jahwe, Pan, moja siła, uczyni moje nogi podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny. Czy będziemy umieli radować się w Bogu, jeśli będzie nam burczało w żołądkach z głodu, kiedy będzie bieda? Czy będziemy potrafili cieszyć się samym Bogiem? To są trudne pytania. Tak o ludzkich siłach nie jesteśmy w stanie znieść takich prób. Ale czy będziemy gotowi utracić wszystko dla naszego Pana i dla naszego Boga? Bóg dał nam to, co miał najcenniejszego. Właściwie tego, którego miał najcenniejszego, swego Syna. I Pan Jezus dał samego siebie. Czy będziemy gotowi odwdzięczyć się, docenić Pana Jezusa? Czy może będziemy jak Judasz? Grabić do siebie, nie jak Maria, ofiarowywać wszystko, co najlepsze dla Jezusa, ale grabić do siebie, byle nawet przedłużyć o parę lat życie sobie pod rządami antychrysta, nie patrząc na to, że możemy później i na pewno pójdziemy na wieczne zatracenie. Ale żeby chociaż troszkę tej małej stabilizacji było, aby trochę zgarnąć dla siebie. I tu mam dwie postawy. Jedni garną do siebie, tak jak Judasz, nawet kosztem uczciwości, kosztem prawości, a drudzy ofiarowują to, co mają najlepszego dla Jezusa. Drugi scenariusz oczywiście jest taki, że z czasem ta zaraza się wyciszy i wrócimy do trudnych, owszem, czasów, ale jeszcze do czasów ostatecznych będzie trochę dłużej to będzie trwało lub dalej, to będzie jeszcze przed nami. Nie wiemy, jak to dokładnie będzie, ale zapowiedzi nie są zachęcające. W naszym kraju też mówi się o największej suszy od 50 lat, więc nie zaszkodzi zrobić trochę zapasów, bo ceny żywności prawdopodobnie po wakacjach albo już pod koniec wakacji poszybują w górę, więc ta trwała żywność będzie no, naprawdę cenna. Zanoszą się strajki, już teraz mowa jest o ogólnopolskim strajku przedsiębiorców, już jest taki komitet, prawdopodobnie będą rozruchy. Ogólnie bezrobocie wzrośnie, więc przed nami ciężkie czasy. Niektórzy mówią też o niedostatkach żywności, które mogą nastąpić. I czy wtedy będziemy jak Maria, naszą najwyższą wartością będzie Pan Jezus? Czy też zachowamy się jak Judasz? Będziemy gotowi nawet zrezygnować z naszej prawości, z czystości, byle po prostu garnąć do siebie? To też jest właśnie różna postawa wobec Zbawiciela. Czytamy tu też o innej sprawie, o zamknięciu się całkowitym na prawdę. Czytamy, że arcykapłani w Ewangelii Jana, 12 rozdział, werset 10, naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Zobaczmy, jak wielka niegodziwość tych ludzi. Kiedyś filozof Hegel powiedział, jeśli fakty przeczą naszej teorii, to tym gorzej dla faktów. On się nie liczył z faktami. Fakty musiały być albo takie, jak on chciał, albo trzeba było je przekręcić, obalić w jakiś sposób, jeśli zaprzeczały jego dumnej teorii. I tak samo są tacy ludzie, do których nawet takie dowody, jak wskrzeszenie zmartwych Łazarza, nie przemówią. Są ludzie, o których mówi Abraham w podobieństwie o bogaczu i Łazarzu, że choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. I to jest przykre i to zamknięcie się na światło prawdy, zamknięcie się na możliwość zbawienia jest w gruncie rzeczy grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Ale chwała Bogu, że w historii byli ludzie, którzy nie opowiedzieli się za Barabaszami, czy tym Barabaszem z pierwszego wieku, jak apostołowie, inni wierni uczniowie, czy też Barabaszami w historii, jak wielu wierzących przez wszystkie wieki wieków, jak jacy byli, przez wszystkie wieki chrześcijaństwa. Że w ciągu historii byli ludzie, którzy nie garnęli dla siebie, ale wręcz dzielili się z innymi, owszem, pracowali na siebie, dbali o potrzeby swoje czy rodzin, jeśli takie mieli, ale dzielili się z innymi i Pan Jezus był dla nich największą wartością, byli gotowi dla Niego ponieść wszelkie ofiary. I dzisiaj takich chrześcijan mamy też w Chinach, Korei Północnej, którzy są w różnych obozach, którzy są prześladowani, którzy są gnębieni, w różnych miejscach, też w krajach islamskich. I są tacy ludzie, dla których Pan Jezus jest największą wartością. I są tacy ludzie, dla których prawda jest przemawiająca, którzy nie zamykają się na prawdę, jak przywódcy żydowscy z pierwszego wieku, dla których prawda jest zrozumiała i idą za tą prawdą i żyją tą prawdą. Tak więc, drodzy, różne mogą być nasze postawy wobec Pana Jezusa. Ja tu chciałbym na koniec zaznaczyć, że w żadnym wypadku nie jestem antysemitą. To, co mówiłem o narodzie żydowskim, mówię z ubolewaniem, że niestety większość Żydów poszła za Barabaszami. Ale cieszymy się, że coraz więcej z nich idzie za Jezusem. Coraz więcej Żydów wierzy w Pana Jezusa i wierzymy święcie, że Bóg nie zrezygnował z Izraela. Jak czytamy w liście do Rzymian, 11 rozdziale, pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina, mówi Paweł. Ale 25 i 26 i dalej wersety mówi, a żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Przyjdzie taki czas, że Żydzi gremialnie jako naród zwrócą się do Jezusa jako Mesjasza. Uznają Go, jak mówi Księga Zachariasza, będą płakać nad tym, którego przebili. I przyjdzie taki czas ich nawrócenia. Póki co wielu z nich działa w strukturach zła, ale inni znowu się nawracają. Postawa jednych to umiłowanie Zbawiciela, postawa drugich to przejawianie ducha Barabasza lub popieranie współczesnych Barabaszy. Tak samo społeczeństwa pogańskie czy pogano-chrześcijańskie są podzielone. Jedni idą za Barabaszami lub sami są takimi współczesnymi Barabaszami. Drudzy idą za Panem Jezusem. I tak będzie aż do końca naszych dni, aż do końca tego świata, kiedy przyjdzie Pan Jezus i rozsądzi, kto szedł prawdziwie za Nim, a kto poszedł za Barabaszem. Ustosunkowanie się do Pana Jezusa jest niezwykle ważne. Nie można obok Niego przejść obojętnym. Albo mamy też postawę Marii, która okazuje miłość Jezusowi, która jest gotowa ponieść wielkie ofiary dla Niego, aby Go uczcić. Albo też mamy postawę taką jak Judasz, który pod pozorem troski o ubogich tak naprawdę garnął do siebie. Był samolubny, był nieuczciwy, nierzetelny. Kochał pieniądze. Pieniądze są wielkim bożkiem dzisiaj. Najwięcej zwolenników miała Kościół pieniężników, jak też kiedyś powiedział. Ale dzięki Bogu za wszystkich wiernych ludzi i dziękuję bracia i siostry, że możemy wspominać doniosłą śmierć naszego Zbawiciela na krzyżu Golgoty. I mam nadzieję, że wszyscy pozostajemy w dobrym zdrowiu cielesnym i zdrowiu dobrym duchowym, czego Wam serdecznie życzę i życzę Wam, żeby pomimo tych dziwnych warunków, jakie teraz mamy, żebyśmy jednak obchodzili te święta, wspominali naszego Zbawiciela i uczcili Go jak najbardziej tylko potrafimy. I przypominam, drodzy, mamy Biblię Świętą, mamy modlitwę. Nieraz się skarżyliśmy, że mamy mało czasu na czytanie Biblii, że mamy mało czasu, żeby dzieci pouczać o Bogu. Teraz są wielkie ku temu sposobności w naszych domach. Twórzmy ten kościół domowy w naszych rodzinach, budujmy naszych bliskich. Zamiast głównie oddawania się rozrywkom czy przyjemnościom, znajdujmy czas na zagłębianie się w Słowo Boże, na modlitwę. Niech Bogu będzie chwała za wielkie zbawienie, które zgotował, za śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Bądźcie pozdrowieni, drodzy, od naszej rodziny i od moich przyjaciół też wierzących z różnych stron Polski. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen.